Genealogia i rządy panów na Tarnowie. Syn założyciela Tarnowa, Rafał, był panem dbałym i hojnym. Choć w przeciwieństwie do brata swego, Jaśka z Melsztyna, nie piastował wybitnych godności. Od roku 1379 ród Leliwitów dzieli się na trzy linie: tarnowską, melsztyńską i jarosławską. Po śmierci Rafała panem na Tarnowie został syn jego, Jan, wspomniany w historii jako Jaśko z Tarnowa, kasztelan krakowski, który za rządów Ludwika Węgierskiego wybitną w dziejach Polski odegrał rolę, zasłużywszy się niemało, doprowadzając do skutku małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą, a później dbałością zachowania Unii Litwy z Polską. W tym miejscu opowiadania przytoczyć muszę pozornie paradoks, a jednak najszczerszą prawdę, że historia polska notowała łączność panów na Tarnowie z wysokim zamkiem we Lwowie. Oto w liczbie 18 po sobie następujących starostów, mianowanych przez królów polskich dla obrony wysokiego zamku we Lwowie, było 5 tarnowskich, 3 odrowążów i 2 tęczyńskich. A pierwszym z takich nominatów był od roku 1387 nasz, Jan z Tarnowa, w zamku tutejszym na górze Świętego Marcina rezydencję własną mający. Za jego rządów, a mianowicie w roku 1392, odbyła się w katedrze tarnowskiej niezwykła uroczystość wyświęcenia błogosławionego Jakuba Strepy na pierwszego arcybiskupa halickiego. A wkrótce potem biskup krakowski Piotr Wysz podnosi katedrę tarnowską do godności kolegiaty. Odnośny przywilej ma datę 17 kwietnia 1400 roku. Umarł Jaśko z Tarnowa w roku 1410, pozostawiając dziedzictwo Janowi, wojewodzie krakowskiemu, posłującemu jak ojciec jego w sprawie ponownych ślubów małżeńskich Jagiełły z Owką, która we Wianie miała dostać Śląsk. Za to otrzymuje Jan od Jagiełły w roku 1419 przywilej, wydany w Wiślicy, a uwalniający mieszczan tarnowskich od opłaty pewnych ceł handlowych. Dziedzictwo jego przechodzi w roku 1432 na 5 synów, których wychowawcą i nauczycielem był sławny humanista Grzegorz z Sanoka. Dwaj najstarsi, Jan Major i Jan Gratus, wierni królowi Warneńczykowi, polegli z nim pod Warną. Jan Rafał poświęcił się stanowi duchownemu, a spuścizną po ojcu podzielił się Jan Felix i Jan Amor. Ten ostatni został panem na Tarnowie, a jak ogromnym był jego majątek. Miał prócz Tarnowa Żochów, 60 wsi i kamienice w Krakowie. Dowodzi fakt, iż pożyczył Kazimierzowi Jagiellończykowi 673 węgierskich złotych na koszta wojny z krzyżakami. Jako kasztelan krakowski posłował również w sprawach matrymonialnych i brał żywy udział we wszystkich współczesnych wypadkach politycznych, z których na przykład napad Węgrów w roku 1441 spowodował spustoszenie Tarnowa i zamku. Ale Jan Amor odbudował go i wydał szereg przywilejów dla cechów miejskich, po czym w roku 1459 sprowadził do Tarnowa zakon ojców Bernardynów. Umierając w roku 1500, zostawił dziedzica o tak wybitnych zdolnościach strategicznych i ekonomicznych i tak wszechstronnych zaletach serca i umysłu, że kto zna choćby pobieżnie historię, domyśla się już w tej chwili, że był to sławny w XVI stuleciu nie tylko w Polsce, ale i poza granicami hetman Jan Tarnowski, który w czasie sporów stronników Jana Zapolei i arcyksięcia Ferdynanda o tron węgierski znakomitą wykazał dyplomację, a poświęceniem dla tronu i ojczyzny zasłużył rzetelnie na najwyższą w owym czasie godność wielkiego hetmana koronnego i przyznane mu przez króla Jagiełłę, a na siedzibie rodu oparte nazwisko Tarnowski. Gdy zaś w roku 1547 już jako Jan Tarnowski wielki hetman koronny, od cesarza rzymskiego Karola V tytuł hrabiego otrzymał, podpisywał się odtąd, według ówczesnej pisowni, Jan Tarnowski, grabia na Tarnowyje. Zaś majętność jego cała hrabstwem tarnowskim została nazwaną i do dziś zatrzymała to miano. Za jego staraniem zrzekł się król Zygmunt Stary w roku 1525 na rzecz mieszczan hetmańskich poboru mostowego na rzekach Biała, Trosina, Strusina i Polna, byle konserwację mostu na siebie przejęli. Następnie wyjednał u Zygmunta Augusta uwolnienie obywateli tarnowskich od wszelkich ceł królewskich. Jak dbałym był hetman o miasto, świadczy biografia jego, pióra Stanisława Orzechowskiego, który wychwalając go za mądrość, dobroć i sprawiedliwość, dodaje z uznaniem, iż choć dobrych miał włodarzy, sam nad nimi sprawował kontrolę. Że nauka i rycerstwo nie wykluczają się wzajemnie, tego najlepszym dowodem właśnie hetman Tarnowski. Sławny zwycięzca Wołochów pod Obertynem, Moskwy pod Starobudem i Tatarów w pomniejszych najazdach. Nie tylko kochał się on w książkach i bogatą zebrał bibliotekę, ale sam niejedno dzieło napisał, nie licząc mnóstwa instrukcji, komentarzy, zasad obyczajności i prawideł, które przez tak zwanego notariusza w jedną księgę przepisane, stworzyły jakoby zbiór dokumentów z roku 1554 do 1560. Tem cenniejszych, że je pisał rycerz szablą, nie piórem wojujący. A że wbrew zwyczajowi współczesnemu, nie po łacinie, jeno po polsku pisał. Przy to wszystko, co wyszło spod jego pióra, ma nie tylko historyczną wartość, ale i etymologiczną. Z powierzchowności nieurodziwy, wzrostem mały, ustawicznie twórczą potęgą myśli zaabsorbowany, nie miał tak zwanej słodyczy obejścia, to też w ogóle raczej czcią i obawą przejmował niż miłością. Pozostał po nim prawdziwy skarb pamiętników, ale wraz z dziełami jego, niestety niedrukowanymi, zaginął. Na dowód poważania, jakiego ogólnie zażywał, wielu bardzo poważnych pisarzy współczesnych dedykowało mu swe prace literackie, a między innymi Erasm Rotterdamczyk, księgi, które zową język, wybijane w Krakowie lata Bożego 1542 roku, które wydawca Hieronim Wietor gloryfikującą hetmana przedmową opatrzył, mianując go opiekunem i szerzycielem mowy rodzinnej. Z niekłamaną czcią i uznaniem pisali o nim Orzechowski, Warszewicki, Bohomolec i Szajnocha, ale bo też życiem swem i czynami zasłużył na to. Niestety jednak nie doczekał się ziszczenia pragnień dotyczących zaprowadzenia w Polsce wojska stałego. Wprawdzie kilka lat przed jego śmiercią powstało za Zygmunta Augusta tak zwane Wojsko Kwarciane, ale nawet o wydoskonaleniu tej formacji zapomniały wieki jagiellońskie. Był też hetman Tarnowski wielkim dobrodziejem założonej tu w wieku XIV szkoły, później kolonii akademickiej i hojnie ją wyposażył. W roku 1561 umarł tenże Tarnowski w ukochanej swej letniej siedzibie Wiewiórka koło Pilzna. Zwłoki przewiezione z ogromną okazałością do Tarnowa spoczęły w podziemiach katedry. Gdy syn jego, Jan Krzysztof, kasztelan wojnicki, po 6 latach po ojcu obok niego spoczął w grobowcu, jedyną dziedziczką ogromnej fortuny hrabiów tarnowskich została córka hetmana, Zofia, żona Konstantego Bazylego, księcia Ostrogskiego. Wobec tego całe hrabstwo tarnowskie przeszło z rąk rodu tarnowskich w posiadanie ruskiego rodu Ostrogskich, choć nazwa hrabstwa tarnowskiego została obowiązująca. Nowi panowie Tarnowa, którzy dziedzictwo to do roku 1620 dzierżyli, starali się również o dobro miasta, tym więcej, że jako innej wiary władcy chcieli sobie zjednać sympatię gorliwych wyznawców religii rzymskokatolickiej. Więc zaraz w roku 1567 przeznaczył książę Konstanty na potrzeby miasta cały dochód swój z gorzałki i łaźni, urządzonej wówczas w miejscu dzisiejszego przejścia z ulicy Kapitulnej na Basztową. A w następnym roku za opłatą 400 grzywien pozwolił miastu wykupić 1/3 dochodu z młyna zamkowego, poniżej klasztoru Bernardynów. Protesty, gniewy i groźby Stanisława Tarnowskiego, bratanka hetmana, za to, że hrabstwo tarnowskie przeszło do innego rodu, spowodowały 18 kwietnia 1570 roku zbrojny napad na zamek pod wodzą Andrzeja Zborowskiego. Później komisję królewską i pozew przed sąd królewski, a wreszcie zajęcie zamku przez wojska Rzeczpospolitej i przyznanie w roku 1571 hrabstwa tarnowskiego ostrogskim. Posypały się za ich prośbą przywileje Zygmunta Augusta i Stefana Batorego w sprawie ceł, przymusu przewozu towarów na Ruś i przejazdu osób na Węgry tylko przez Tarnów. Potem rozmaite ułatwienia dla mieszczan i zakazy nadużyć przez starostów zamkowych, jak na przykład, aby na zamku nie ważono piwa na sprzedach po karczmach i aby zamek dawał pomoc przy naprawie brzegowisk rzecznych i tym podobne. Po śmierci Konstantego objęli hrabstwo obaj jego synowie, Janusz i Aleksander, po którego zejściu uchwałą Trybunału Lubelskiego dokonany został podział dóbr między Janusza i dzieci Aleksandra. Jeno puszcza i przewóz na Białe oraz miasto Tarnów i zamek miały zostać wspólną własnością. Ponieważ wszyscy rychło pomarli, ostatni Janusz w roku 1620, przyto rozpoczął się nowy okres żywota miasta, zatytułowany w dziejach Tarnów w podziałach. Od starszej linii ostrogskich przechodzi hrabstwo tarnowskie do rąk książąt ostrogsko-zasławskich, lubomirskich i sanguszków. Zaś z rąk młodszej linii ostrogskich w posiadanie zamojskich, radziwiłów, koniecpolskich i walewskich, zdany na łaskę starostów zamkowych lub dzierżawców Tarnowszczyzny. A jakże zachowały się podówczas władze, niby samorządowe w mieście? Przede wszystkim zaznaczyć należy, że rządy miasta w XIV, XV i XVI stuleciu obfitowały w niesnaski wewnętrzne na tle ustawicznej niezgody dwóch władz, wójta i burmistrza, z równymi niemal prawami wykonawczymi. Równocześnie aż do 1786 miastem rządzących, a podległych jeszcze trzeciej, najwyższej władzy zamkowej. Władzami tymi były Urząd Burmistrzowsko-Radziecki i Wójtowsko-Ławniczy. Każdy z czterech konsulów kolejno alternatą przez jeden miesiąc tylko sprawował urząd burmistrza. Na on czas bardzo ciężki z powodu częstych wojen, a więc przemarszów wojska, ekwipunku, furażu i tym podobnych. To też zastrzeżonym było, że kto od tego obowiązku obywatelskiego chciałby się uchylić, tego substancja ulegnie konfiskacie na rzecz magistratu i będzie siedział w więzieniu tak długo, jak długo miał prezydować. Konsulowie pełnili swój urząd bezpłatnie, jeno na czas urzędowania wolni byli od podatków. Ale Wilkisz z roku 1737 pozbawił ich tego uprawnienia. Wójta i 7 ławników wybierano corocznie na rok. Wyborów dokonywało pospólstwo z cechmistrzami, a zatwierdzał je pan dziedziczny albo starosta zamkowy. Termin wyboru obojga urzędów ustalił dopiero w roku 1614 Janusz Książę Ostrogski, wyznaczając na ten cel pierwszy dzień po święcie Trzech Króli. Że jednak nie tylko przeprowadzenie wyborów i ich rezultaty, ale i protesty zamkowej władzy, mnóstwa nieporozumień były przyczyną. Zdecydował się książę Władysław Dominik Ostrogski uszczuplić władzę ostatniej instancji panów na Tarnowie o tyle, że z datą 1633 roku obdarzył miasto przywilejem samodzielnego obioru wójta i rady miejskiej, bez konieczności aprobowania przez władze zamkowe, którym pozostało tylko ostateczne rozstrzyganie w tak zwanym prawie miecza, jako też rozsąd spraw nielicznej garstki Żydów, którzy tu na mocy uchwał synodalnych z XIII wieku, w osobnej murem lub fosą od dzielnic chrześcijańskich przegrodzonej zamieszkiwać mieli ulicy. Tak było do roku 1643, względnie 1646, po czym w myśl rozporządzeń Jana Zamoyskiego sprawy te przeszły do jurysdykcji miejskiej. W lipcu 1622 roku zapisano w aktach konsularnych plebiscyt, zatwierdzony przez księżnę Teofilę Ostrogską, w sprawie ustanowienia w Tarnowie urzędu lonarów z obowiązkiem przestrzegania porządków, czuwania nad miarą i wagą miejską, jako też nad tem, by nie na ulicach, jeno w rynku kupowano i sprzedawano artykuły żywności pod karą konfiskaty towaru. W roku 1624 zapadł nowy plebiscyt dotyczący dostarczania, oszczędzania i zapasowania wody w mieście, urządzania i utrzymywania studzień, spraw dotyczących straży nocnej, trębacza i straży ogniowej, a we 3 lata potem nadał król Zygmunt III miastu z datą Warszawa 20 listopada 1627 roku przywilej, ponowiony przez Władysława IV, a zatwierdzający wszystkie cechy rzemieślnicze tarnowskie i ich statuty, równając je z cechami i statutami krakowskimi. Po śmierci Janusza księcia Ostrogskiego w roku 1620 rządzą wspólnie hrabstwem tarnowskim Katarzyna z Ostrogskich-Zamojska i Władysław Dominik książę Ostrogski, którego imię upamiętnił znajdujący się w archiwum miejskim dokument z datą 23 grudnia 1643 roku, wprowadzający nieznaną do owych czasów instytucję zastępców rajców. Oto książę Ostrogsko-Zasławski wobec częstej absencji konsulów pozwolił przybrać 6 radziec z ludzi statecznych z pospólstwa, żeby zawsze 6 radziec starszych i 6 rezydujących było. Po matce objął współrządy nieprzychylny innowiercom syn jej, Jan Zamoyski, który daje początek kwestii żydowskiej. Rok 1651 pogrąża Tarnów w koźbę śmierci zarazy morowej, a w 4 lata później w grozę napadu Szwedów, z których kilku wpadło w nocy do klasztoru ojców Bernardynów, a choć zapewnili bezpieczeństwo klasztorowi, wyłudzili od miasta 5 000 złotych polskich okupu. Zaś gdy im doniesiono, że obywatele tarnowscy u księdza gwardiana złożone mają swe oszczędności, wysłali zakonników z procesją na powitanie rzekomo zbliżającego się już króla szwedzkiego, a w czasie ich nieobecności wszystko, od cel gwardiana i mnichów aż po piwnice, zrabowali. Po śmierci Dominika sprawowała rządy na zamku matka małoletniego dziedzica Aleksandra Janusza, Katarzyna z Sobieszyna, pierwoksiężna Ostrogsko-Zasławska i wtarowoksiężna Radziwiłłowa, a jednym z opiekunów był brat jej, Jan Sobieski. Z czasu tej regencji ważną rolę odegrało pismo Stanisława Bieniowskiego z roku 1660, w którym zakazuje namiestnikom, zarządcom, starostom i dzierżawcom dóbr hrabstwa tarnowskiego mieszać się do sądownictwa miasta Tarnowa, a równocześnie wydaje nakaz, aby i Żydzi płacili Rzeczpospolitej podatki, takie same jak chrześcijanie, a rzemieślnicy zamiejscy podatki cechowe. Gdy ogromny pożar w roku 1663 zniszczył całe miasto z ratuszem i kościołem, Jan III Sobieski dokumentem z 28 grudnia 1664 nadał mieszczanom mnóstwo zwolnień płatniczych. 2 lata później Jan Kazimierz potwierdził przywileje Zygmunta III i Władysława IV, a w roku 1670 dnia 19 maja zatwierdził książę Aleksander Janusz ugodę zawartą w dniach 19 maja i 28 maja między mieszczanami a niewiernymi Żydami tarnowskimi, którzy posiadali już wówczas 13 realności. Spór dotyczył sprowadzenia engros towarów odzieżowych z zagranicy i chytrego wykupywania artykułów żywności przez Żydów za miastem, przez co zyskiwali monopol ilości i cen targowych w rynku. Ale jakoś ta zgoda niewiele pomogła, skoro wyżej wymieniony powód sporu do dziś w całej rozciągłości przez Żydów tarnowskich jest uprawiany. Młody książę Aleksander Janusz wyodrębnił od Tarnowa w roku 1654 tak zwane Wielkie Przedmieście, Strusinę, pozwalając na prowadzenie tam osobnych ksiąg prawnych. Umarł w roku 1676, a dziedzictwo objęła siostra jego, Teofila Ludwika Lubomirska, pierwo-Dmitrowa Wiśniowiecka. Ona to dokonała prawnie połączenia podzielonych dotychczas majątności hrabstwa tarnowskiego i poleciła, w celu ustalenia dochodu z podatków, sporządzić spis wsi i miast powiatu pilzneńskiego, do którego należało także miasto Tarnów, obejmujące w roku dokonania tego spisu, 1683, 26 domów z poddymnem po 2 złote polskie, 15 takichże domów po 1 złoty polski i 60 domów za 15 groszy, razem 101 domów mieszkalnych. W roku 1688 umarł Jan Zamoyski, a część przedtem do niego należącą objął jako zastawny posiadacz Marcin Zamoyski, podskarbi wielki koronny, który tylko dwoma rozporządzeniami wydanymi w Zamościu zaznaczył tu swą władzę. Rozporządzenia te dotyczyły dowozu ostrwi na opatrzenie wałów miejskich i naprawy murów miejskich w celu utrzymania w porządku fortyfikacji. O wypadkach natury ogólnopolitycznej, o ile dotyczyły także Tarnowa w stuleciu od 1670 do 1770 roku, milczą źródła archiwalne. Podają jednak, że oprócz morowego powietrza niszczyły miasto w czasie inwazji na Polskę wojska saskie, którym musiano płacić znaczną kontrybucję. W roku 1707 poniosło miasto nową stratę, żywiąc z konieczności cały pułk astrachański wojska moskiewskiego, któremu dodano jeszcze okup. W roku 1709 płaci Tarnów znowu kontrybucję 2,5 tysiąca talarów Szwedom. A w roku 1710 gości ponownie przez 5 miesięcy Moskali, którzy z wdzięczności dopuszczali się rozbojów. Znając bieg wypadków politycznych XVIII wieku, który słusznie najcięższym dla Tarnowa uznano, nie mogę pominąć faktu, że właśnie pod Tarnowem 8 października 1713 roku odniósł pułkownik wojsk Augusta II na czele 3 regimentów saskich zwycięstwo nad skonfederowaną szlachtą polską. Że niezawodnie i konfederacje Tarnogrodzka 1715, Sandomierska 1733 i Dzikowska 1734 musiały opierać się o Tarnów jako o większe i obronne miasto województwa sandomierskiego. Że tedy właśnie przeciągał hetman Branicki, dążąc do Sambora, i że w czasie Konfederacji Barskiej 1769-1771 wiele bitew stoczono w powiecie bocheńskim i tarnowskim. Rządy Aleksandra Dominika Lubomirskiego, nowego pana Tarnowa, nie zaznaczyły się niczem. Ówczesne akta ławnicze podają, że w roku 1717 Tarnów tak strasznie opustoszał, iż w całym mieście było tylko 322 osoby, a na przedmieściu Zawale, dziś ulica Wałowa, wraz ze wsią Pogwizdów 253, czyli razem 575 ludzi, którzy na samo utrzymanie regimentu pieszego płacili rocznie 442 złote polskie, 48 groszy i 24 pieniążków. Niemniejszego zniszczenia doznało i gniazdo tarnowskich. Pobyt na zamku stał się niemożliwy, do tego stopnia, że już w roku 1723 rezydowała zwierzchność zamkowa nie na górze Świętego Marcina, jeno w Gumniskach. Po śmierci Aleksandra Dominika Lubomirskiego otrzymała hrabstwo tarnowskie w roku 1741 siostra jego Maria Anna, druga żona marszałka wielkiego księcia litewskiego Pawła Karola Lubartowicza Sanguszki. Ten mimo nadzwyczaj opłakanego stanu miasta, chwili wkroczenia w swoje dziedzictwo, stał się jego gorliwym dobrodziejem i odnowicielem. Przede wszystkim zdjął z mieszczan katolików ciężar zaległych opłat podatkowych w kwocie 1500 zł polskich i zarządził, że odtąd Żydzi mieli je uiszczać procentowo wspólnie z mieszczanami. Słuszność tego rozporządzenia uznali Żydzi sami. Sprzeciwili mu się jednak. Nie wiadomo dlaczego. Komisarze dóbr hrabstwa tarnowskiego imieniem zastawnych posiadaczy Tarnowa, księcia Radziwiła i hrabiego Jerzego Potockiego. Wtedy Sanguszko, nie chcąc wobec nędzy miasta przeciągać sprawy układów, trwających już 3 lata, zapłacił z własnych funduszów Radziwiłom 280 tysięcy złotych polskich, a Zamojskim te długi, które Teofila Lubomirska z częścią hrabstwa tarnowskiego przejęła. W ten sposób książę Paweł Karol Sanguszko stał się w roku 1742 założycielem majoratu hrabstwa tarnowskiego, o który dbał ciągle z wielką gorliwością. Rok 1743 przyniósł miastu nowość. We wprowadzeniu po raz pierwszy do składu urzędników miejskich syndyka jako przysięgłego rzecznika mieszczan. Urząd ten istnieje dotychczas, jeno w innej formie. Przyznany Tarnowowi przez Augusta III w 1744 roku 10 jarmarków rocznie spowodowało okólnik księcia Pawła do mieszkańców włości swoich i sąsiednich, że wszyscy zjeżdżający na te jarmarki przez 3 lata od opłat myta, mostowego i targowego zwolnieni będą. Jedna z zakonnic tarnowskich, Helena Nikelsonówna, podarowała księciu Pawłowi Sanguszce odziedziczoną po rodzicach kamienicę w rynku, którą biskup Ziegler od niego na pałac biskupi odkupił. Umierając w roku 1752, zapisał książę Paweł trzeciej małżonce swojej, Barbarze z hrabich Dunin Sanguszkowej, dożywocie nie tylko we wszystkich swoich dobrach, ale i na sumach obciążających na jego rzecz tarnowszczyznę. Wtedy ona z pasierbem swym, ostatnim ordynatem ostrogskim, zawarła układ względem tych sum, 3-letni, zastawny i dożywotni. Rok 1769 znaczy w Tarnowie pobyt konfederatów barskich, wybierających tu kontrybucję dla swej komendy, zakwaterowanej w Lubczy. Ale konfederatów rozbija niezgoda i rozpoczyna się nowa era w dziejach, pierwszy rozbiór Polski. Ojczyzna nasza na 3 części rozdarta idzie w niewolę Austrii, Prus i Rosji. Tarnów traci samorząd i zapisane zostaje na karcie historii jako jedno z większych miast Galicji i Lodomerii pod panowaniem Austrii, a mianowicie cesarzowej Marii Teresy. Wobec tak doniosłych zmian politycznej natury uważam za stosowne w tym właśnie miejscu swego opowiadania nadmienić coś niecoś o gmachu będącym niejako ogniskiem publicznego życia Tarnowa, gdzie rozgrywały się sprawy nie tylko polityki, ale i gospodarki miejskiej dotyczące, a więc o ratuszu tarnowskim.